Chciałabym zaproponować Wam dziś bardzo ciekawe spojrzenie na kwestie lęków i niepokojów, przemawiające do wyobraźni, a dzięki temu myślę, że ułatwiające radzenie sobie z lękiem i niepokojem. A zainspirowała mnie do tego Kathleen Smith, autorka książki Nie wszystko będzie źle, która proponuje, żeby na mechanizm niepokoju spojrzeć jak na działanie redaktora tabloidu. Słowem, osoba, która doświadcza dużo lęku i niepokoju, uczestnicząc w zwykłych, wydawałoby się, wydarzeniach, wizualizuje je sobie często jako tragedię i grozę. A skoro mowa o wizualizacji, to mechanizm ten pomogła mi zwizualizować Gabriela Ochalik, studentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, która przygotowała ciekawe grafiki. Kiedy więc dzwonisz do mamy, a ta nie odbiera telefonu, w twojej głowie pojawia się nagłówek tabloidowy pod tytułem 53-latka miała zawał, pomoc nadeszła za późno. A kiedy chłopak odwołuje randkę, czujesz się niczym bohaterka tabloidowej opowieści pod tytułem Całe życie sama, nawet pies od niej uciekł. Natomiast kiedy przybywasz sama w mieszkaniu i dochodzi cię dziwny dźwięk, w twojej głowie odzywa się twój wewnętrzny tabloidowiec, który mówi: napastnik włamał się i zgwałcił brutalnie niczego nie spodziewającą się 29-latkę. Albo twój szef lub szefowa prosi, żebyś szybko poprawił raport. W twojej głowie pojawia się nagłówek 3 rady, jak przetrwać na ulicy, gdy stracisz pracę. Bo najmniejszą krytykę utożsamiasz z niebezpieczeństwem tego, że za chwilę się ciebie pozbędzie. Bardzo zachęcam Was do obejrzenia mojego filmu, w którym opowiem, dlaczego tak kluczowe w utrzymaniu niepokoju jest skupianie się na innych i jak bardzo może nam pomóc skupianie uwagi na sobie. Dotrwajcie do końca filmu. Jednym z kroków do uspokojenia się, czy nie poddawania się niepokojowi jest zrozumienie mechanizmu jego działania. Czym jest niepokój? Niepokój jest reakcją na zagrożenie. Ale co ciekawe, zagrożenie prawdziwe lub wyobrażone. Wspomniana terapeutka Kathleen Smith pisze, że lubi porównywać swój niepokój do czujnika dymu, który ma zainstalowany w domu. Czasem nieco ją denerwuje, bo reaguje w banalnych sytuacjach, typu gotowanie obiadu. Czasem jednak może ją ostrzec przed prawdziwym niebezpieczeństwem, kiedy na przykład zapruszy się ogniem ścierka, która leży obok kuchenki gazowej. Co jednak istotne, gdy usłyszy alarm, nie zaczyna panicznie biegać po domu, krzycząc, histeryzując, tylko rozgląda się czujnie, spokojnie i zastanawia się, jakie jest źródło, jaki jest powód uruchomienia się alarmu. I podobnie warto spojrzeć na swój niepokój. Tak naprawdę natura wyposażyła go w nas nie bez przyczyny. To ma podłoże biologiczne. Jesteśmy wyczuleni na sytuacje, które są dla nas niebezpieczne, bo naszym głównym celem z punktu widzenia biologicznego jest przeżycie i przetrwanie. Dlatego czasami nasz strach przed obcowaniem z szefem czy jakimś innym zdenerwowanym człowiekiem może być jak najbardziej uzasadniony, bo istnieje możliwość, że naprawdę ta osoba jest agresywna albo bierno-agresywna. Kluczem jest jednak, żeby najpierw spokojnie przeanalizować sytuację. Co robić, jak żyć, by obudzić w sobie wewnętrznego, solidnego, rzetelnego redaktora, a uśpić tego tabloidowca. Jest to związane, jak tłumaczy Kathleen Smith, z tak zwaną dyferencjacją ja. Dyferencjacja ja oznacza oddzielenie myśli od uczuć i odróżnianie własnych myśli i uczuć od myśli i uczuć innych ludzi. Osoby z niskim stopniem dyferencjacji ja mają problem z odróżnianiem swoich uczuć od innych i na przykład kiedy stykają się z osobą, która jest pełna niepokoju albo pełna zdenerwowania, wściekłości, to przejmują na siebie ten niepokój. Czują się odpowiedzialni za uczucia innych osób. Ekspedientka jest zniecierpliwiona. To na pewno z mojej winy, za długo wybierałam towary. Mój mąż jest zdenerwowany, bo nie może znaleźć kluczy. Rzucę wszystko, co robię i zacznę szukać tych kluczy, bo nie mogę znieść jego niepokoju. Osoby z niskim stopniem dyferencjacji ja są też bardzo uzależnione od opinii otoczenia, od opinii innych osób. Moim głównym celem jest, żeby otoczenie mnie aprobowało, akceptowało i żeby mnie lubiło. Jeżeli ktokolwiek, na przykład koleżanka w pracy, czy moja przyjaciółka, czy szef, czy partner jest zdenerwowany, to staram się robić wszystko, żeby przywrócić sytuację, tak? Jestem nawet w stanie nadwyrężyć siebie, ale oby wszystko było dobrze. Wracając do naszej metafory tabloidowych nagłówków, jeżeli bierzesz udział w dyskusji na Facebooku, czy Instagramie, czy Twitterze i wyrażasz swoje zdanie, które jest odmienne od innych, to zaraz wpadasz w panikę i twój umysł podpowiada ci tabloidowy nagłówek w stylu jak poradzić sobie, gdy odwrócą się od ciebie wszyscy znajomi. Bo myślisz, że jeżeli wyraziłaś swoje zdanie samodzielne, to popełniłaś błąd, bo powinnaś się dopasować i zaraz to się spotka z odrzuceniem. Natomiast osoby z wysokim stopniem dyferencjacji ja potrafią myśleć samodzielnie. Potrafią odróżnić siebie i swoje myśli i emocje od emocji i myśli innych osób. Czyli potrafią założyć na przykład, że jeżeli ktoś jest wściekły, to wcale nie musi mieć związku ze mną, a nawet jeżeli ma ze mną, no cóż, to jest problem tej osoby, nie jestem odpowiedzialna za jej uczucia. Przykładowo bardzo przemawia do wyobraźni sytuacja, w której jesteśmy przerażeni i dzwonimy na pogotowie ratunkowe, bo oto nasze dziecko czy mąż poparzyli się. I my po prostu jesteśmy przerażeni, bo bardzo poważne jest to poparzanie. I wyobraźmy sobie, że operator pogotowia ratunkowego przejmuje nasze załamanie, naszą desperację, przejmuje się tak bardzo tym też i on po prostu wtedy nie pomoże nam. On musi zachować tak naprawdę zimną krew, swoje uczucia i myśli. Osoby o wysokim stopniu dyferencjacji ja również odczuwają niepokój, ale to, co jest bardzo istotne, to, że potrafią go pokonać, spowalniając jego eskalację, czyli nie wybuchają od razu jakimiś katastroficznymi myślami w stylu tabloidowych nagłówków, a także potrafią lepiej odróżnić zagrożenie prawdziwe od zagrożenia wyobrażonego. Potrafią wyłączyć ten autopilot. Czyli jeżeli dzieje się coś złego, w stylu mama nie odbiera telefonu, to zanim pomyślą, Boże, umarła, na pewno umarła, to pomyślą, spokojnie, nie odbiera telefonu, bo pewnie jest poza domem, może się kąpie, może się zdrzemnęła. To, do czego bardzo zachęca autorka, to żeby przestać skupiać się na innych. Ciągle skupiam się na swoim partnerze albo mamie, albo przyjaciółce, albo szefie, albo kimkolwiek innym, myślę o tym, co mogliby zrobić lepiej, co robią nie tak, jakie popełniają błędy. Próbuję sobie wyobrazić, co myślą. Słowem, czują się ekspertami od życia innych ludzi. Albo krytykujemy ich, narzekamy, albo dajemy im rady. Uważamy, że wiemy, jak oni powinni żyć. I też bardzo im zależy na tym, żeby na przykład zdobyć ich aprobatę. Czekam na to, aż zadzwonią, napiszą, odpiszą, polubią moje zdjęcie. Gdy jesteśmy skupieni na innych, tracimy przez to bardzo dużo energii i w ogromnym stopniu rośnie nasz niepokój. Dlatego, że nie dość, że uzależniamy swoje samopoczucie od innych, czy na przykład napisze, odpisze, zadzwoni, co powie, skrytykuje, pochwali itd., to jeszcze nie jesteśmy czarodziejami. Nie możemy ich zmienić. Możemy trochę na nich powpływać, ale tak naprawdę nie mamy nad tym kontroli. Jedyną osobą, nad którą mamy kontrolę, jesteśmy my sami. Kathleen Smith zaleca, żeby zacząć skupiać się na sobie. Może w tym pomóc usunięcie ze swojego słownika pytajnika dlaczego. Przykładowo, nie pytajmy już dlaczego odczuwam niepokój, bo jak spytamy, to pewnie będzie, no bo mąż mi nie odpisuje na SMS-a, albo bo moja przyjaciółka nie chce się ze mną spotkać, albo bo mój szef, coś tam. Tylko pytajmy, jak radzę sobie z tym niepokojem i w jakim stopniu moje metody są skuteczne. I wtedy zrozumiemy, że jak mam niepokój, to zwykle właśnie albo piszę do kogoś, albo dzwonię, albo myślę o nim, albo próbuję mu dawać rady i tak dalej. I czy ta metoda jest na pewno skuteczna? Czy ona niweluje mój niepokój, a może tylko na chwilę, a potem znowu wzrasta? Innym pytaniem, to takim ukazującym to, jest pytanie, dlaczego mój chłopak mnie nie rozumie? Albo dlaczego moja matka mnie nie rozumie, czy moja siostra? I zamiast takiego pytania lepiej spytać, jaką rolę odgrywam w tej niedojrzałej, czy toksycznej, czy nieprawidłowej relacji. Słowem, warto wziąć odpowiedzialność za swoje lęki i niepokoje, a nie zrzucać jej na innych. I wiecie, tu nie chodzi o to, żeby powiedzieć, ja za wszystko odpowiadam, to wszystko moja wina. Nie. Tylko prawda jest taka, że my nic nie zrobimy z innymi. My możemy zrobić tylko coś ze sobą. Tylko my możemy coś zmienić w sobie. Nie możemy zmienić nic w innych. I jeżeli będziemy się cały czas skupiać na tym, żeby zmieniać innych, to nasz niepokój będzie cały czas rósł. Jeżeli borykacie się z dużym poziomem niepokoju i lęku, bardzo zachęcam Was do tego, żebyście postarali się zacząć myśleć o sobie, obserwować siebie i przestać analizować innych. Zachęcam też Was do lektury książki tej, o której wspomniałam. Bardzo zachęcam Was też do polubienia Instagrama Gabrieli Ochalik. I oczywiście jestem bardzo ciekawa, jakie są Wasze doświadczenia i przemyślenia. Piszcie, komentujcie. Słuchajcie, mam do Was bardzo wielką prośbę. Czy moglibyście dać łapkę w górę i komentarz? A jak nie subskrybujecie, to subskrybujcie, dlatego że jak ten film będzie miał mało takich interakcji, to ja boję się, że YouTube zamknie mi ten kanał. I naprawdę wtedy to będzie dramat jakiś, tak? Po prostu jak YouTube zobaczy, że mam mało tych interakcji, to nie będzie wyświetlał tych filmów nikomu, wtedy ludzie przestaną mnie oglądać i co ja wtedy zrobię? Nic mi nie zostanie, ja już nie będę miała tego kanału, to już wyląduję na ulicy, więc naprawdę bardzo Was proszę, czy moglibyście to zrobić, bo to jest wszystko w Waszych rękach. Łapkę w górę, proszę. Pa.